Boże. Wracamy do naszego tematu. Pismo Święte, apostoł święty Paweł powiada, wszystko Pismo jest od Boga natchnione. Wszystko. A Stary Testament też? Stary Testament też jest natchniony? A mamy taki wiersz? Apostoł Piotr powiada, że pisali święci Boży ludzie, będąc pędzeni Duchem Świętym. I dlatego to, co apostoł Paweł powiada, że wszystko Pismo od Boga jest natchnione, to dotyczy tak Starego, jak i Nowego Testamentu. Zastanawiajcie, proszę braci, że drugą część Nowy Testament jest więcej dla nas jasny i zrozumiały. Niektórzy wolą czytać Nowy Testament, a inni wolą czytać Stary Testament. Ale czytając Stary Testament jest łatwy do zrozumienia, czy trudny? Bardzo trudny. Ale żyjemy przy końcu wieku ewangelicznego i te wszystkie proroctwa muszą być zrozumiałe dla nas, czy nie? Tak. Staje się jasne. Dlaczego? Dlatego, że się wypełniają. Wypełniają się. I ja pragnę z braćmi i siostrami żyć ze Starego Testamentu. Z jednego proroctwa, z Joela, rozdział trzeci, a wiersz drugi. Zgromadzać wszystkie narody i sprowadzę je na dolinę Jozafata i będę się tam z nimi sądził o lud swój, o dziedzictwo swoje, izraelskie, które rozproszyli między pogan i ziemię moją rozdzielili. Prorok Joel powiada. Mówi, zgromadzę wszystkie narody na dolinę Jozafata. I temat mi się będzie nazywał Sąd Pański na Dolinie Jozafata. Sąd Pański na Dolinie Jozafata. Zastanawiajcie, proszę braci, cały ten rozdział, proszę braci, jest uroczy. Bardzo ciekawe, że my się nad tym zastanowimy. Zastanowimy się, proszę braci, w jakim czasie my żyjemy. I co jeszcze ma się dziać? Czy Pan Bóg swój lud pozostawia w nieświadomości, czy daje nam zrozumieć boją, w jakim czasie żyjemy? A to jest wszystko zależne od kogo? Od nas. Jak my się tą świętą księgą interesujemy? Jak my czytamy? Czy mamy chęć interesować? Przypomniał mi się jedno zdarzenie. I to nawet jest wspomniane w straży. Że jeden dostał list. Boże go pisze, nie interesował się. Nie wiem, ciekawe. A ciekawe rzeczy padły. Bardzo ciekawe, sobie nie przypominam co, ale że bardzo ciekawe było. Czy tam było oszczerzenie, czy coś. I proszę braci, tak jest Pismo Święte, jest napisane dla nas, dla naszego ostrzeżenia. Gdzie Pan Jezus często mówi, czujcie i co? I módlcie się. A czujcie i módlcie się, to znaczy zawsze bądźcie zawsze gotowi. Zawsze gotowi. Zastanowieńcie, proszę braci, wracając do tego, zastanowieńcie nad tym wierszem, nad tym proroctwem. Sąd Pański na Dolinie Jozafa. Przypominam sobie, proszę braci, takie powiedzenie, że Kościół katolicki twierdził, że mówi, sąd będzie Pański, gdzie Pan Bóg zgromadzi wszystkich ludzi na Dolinę Jozafata. I będzie sądził. Jednych powie do piekła, a drugich powie do nieba. Albo noszczysta oczyścili się po domu. Tak rozumieli. Coś koło tego, proszę braci, czytali, ale tego nie rozumieli. A my się teraz zastanowimy nad tym wierszem, żeby mogli zrozumieć. I ten temat mój będzie składał z czterech części. Czterech części. Pierwsze, kiedy, w jakim czasie to proroctwo Joela było napisane? To jest bardzo ważne. Kiedy, w jakim czasie? Bo jak zrozumie, kiedy, w jakim czasie napisane proroctwo, to będziemy wiedzieli, jakie on ma znaczenie. Drugie, do jakiego czasu zastosować to proroctwo? Do jakiego czasu to jest bardzo ważne? Trzecie, porównać z innymi proroctwami. proroctwo Joela porówna z innymi proroctwami. I czwarte, jakie znaczenie ma to proroctwo Joela? Cztery ważne części naszego tematu. I te cztery części omówimy sobie, żebyśmy mogli zrozumieć i łatwiej pozostało w naszym umyśle. Przystąpimy teraz, proszę braci, to, co prorok pański powiedział. A my teraz wspomnimy, co apostoł święty Paweł wspomina. I wspomnimy sobie w drugim, w pierwszym liście do Tesalonicjan, rozdział 5, a wspomnij sobie wiersz 19 i wiersz 20. Mówi tak apostoł święty Paweł: ducha nie zagaszajcie. Apostoł Paweł zastosował do kogo? Do wierzących czy do niewierzących? Do wierzących. Ducha nie zagaszajcie. Dotyczy to osobisty każdej pojedynczej osoby czy drugiej? Kogo dotyczy? Dotyczy ducha, żeby ducha nie zagaszał. A jakie ducha? Tak zwany wspomniany w wierszu 23. Tego pierwszego listu do Tesalonicjan, 5 rozdział, a 23 wiek. Sam Bóg pokoju niech was zupełnie poświęci, aby cały duch wasz, wasz to znaczy miał na myśli kogo? Wierzący, Kościół. Duch wasz, wasze życie duchowe, wasze życie duchowe w zgromadzeniu, żeby było to, cały duch wasz i dusza i ciało będą bez nagany aż do przyjścia, czyli aż do obecności Pana naszego Jezusa Chrystusa. A w czasie, w której obecność się może być nagana, tym bardziej nie. Bo w tym czasie mamy tyle światła, zrozumienia, nauki, jak w żadnym innym okresie Kościół nie miał. Nawet w pierwotnym Kościele nie mieli wierzący tak jasnego zrozumienia jak w obecnym czasie. Bo te proroctwa dziś się wypełniają. Dziś się wypełniają i dlatego my powinniśmy mieć jasne zrozumienie. I dlatego apostoł Paweł: ducha nie zagaszajcie. Mówi to do braci, do sióstr. Żebyśmy mieli, żeby ducha nie zagaszać. Zgromadzeniu. A można zagasić? Można zagasić. Nietaktownym zachowaniem się, obejściem się. Można zagaszać ducha. No apostoł święty Paweł oświadcza. Ale teraz przeczytajmy wiersz 20. Proroc lece nie poważajcie. Proroc lece nie poważajcie. Apostoł Paweł zwraca uwagę, że proroctwa są napisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Że one są jak ważne czy nieważne. Ważne. A jak powiemy, a kto to wie? A nie wiadomo, czy to prawda. To co podważamy? Podważamy proroctwa. Podważamy proroctwa. Proroc lece nie poważajcie. I dlatego, proszę bracia, zastanowimy się nad tym proroctwem. Żebyśmy mogli zrozumieć, a przez zrozumienie zbudowali wiedzę, znajomość, siłę i moc, zwyciężanie i okazanie się wiernym. I wracamy do pierwszej części. Pierwsza część, jak, kiedy, w jakim czasie prorokował i przepowiadał to proroctwo. W jakim czasie? Prorok żył 400 lat przed Chrystusem. Prorok Joel należy do proroków dużych czy małych? Do małych proroków. I proszę bracie, proszę zwrócić uwagę, że wszystkie małe proroctwa były wypowiedziane po niewoli babilońskiej. Po niewoli babilońskiej. Byli prorocy wielcy, jak prorok Izajasz, prorok Jeremiasz, prorok Ezechiel. To byli prorocy wielcy, ale ci prorocy prorokowali przed niewolą babilońską. A ci mali prorocy prorokowali w czasie po niewoli babilońskiej. A niewola babilońska trwała jak długo? 70 lat. Szczególnie Bóg chciał, wzmocnił i dużo nauki podał po niewoli babilońskiej. Dużo nauki podał. Posyłał proroków, ażeby tak apostoł święty Paweł powiedział, że częstokroć wielona sposobami mawiał niekiedy Bóg ojcom swoim. Przed kogo? Przez proroków. I dlatego posyłał proroków jeden po drugim. Nawet i prorocy prorokowali nie tylko jeden. Ale to było wydarzenie po niewoli babilońskiej. Dlaczego? A chciał Pan Bóg dać wiele nauki dla tego Izraela, dla tego przechowywał do tego proroctwa. To były po niewoli babilońskiej 400 lat przed Chrystusem. Po dwóch ważnych wydarzeniach, jakie stały się. A jakie? Pierwsze wydarzenie? Odbudowanie świątyni. Kiedy Izrael wrócił z niewoli babilońskiej, to pierwsze jego dzieło odbudować co? Odbudować świątynię. Zastanawiajcie, proszę bracia, a powstaje pytanie, a kto to dał takie polecenie odbudować świątynię? Kto dał? Kto dał takie zarządzenie? Kto dał polecenie? Przeczytajmy sobie pierwszą, druga Księga Królewska, rozdział, przeczytamy 36, a wiersz 22 i 23. Druga Księga Kronik, 36 rozdział, 22 i 23 wiersz. Potem roku pierwszego Cyrusa króla perskiego, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez usta Jeremiasza, wzbudził Pan ducha Cyrusa króla perskiego. Wzbudził Pan Bóg ducha króla perskiego, Cyrusa króla perskiego, że kazał odbudować i napisał i rozpisać po wszystkim królestwie swoim mówiąc. Tak mówi Cyrus król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan Bóg niebieski. I ten mi rozkazał, aby mu zbudował dom w Jeruzalemie, które jest w Judstwie, które kto tedy jest między wami ze wszystkiego ludu jego, który budować chce, z tym niech będzie Pan Bóg jego, a niech idzie i buduje. Ktokolwiek chce, niech idzie budować, z tym będzie Pan Bóg. Kto dał takie zarządzenie odbudowie? Cyrus. Cyrus, kiedy podwojował Babilonię w roku 536 i pierwszego roku jego panowania, dał zarządzenie odbudować świątynię. Powołuje się na proroka Jeremiasza. A prorok Jeremiasz prorokował w jakim czasie? Po niewoli czy przed niewolą? Przed niewolą. A proszę bracie, to ile to lat mogło upłynąć? Ile to lat mogło upłynąć? Od tego czasu, kiedy prorok Jeremiasz prorokował. I prorokował, powiedział po imieniu, powiedziane, że Cyrus odbuduje świątynię. Cyrus przyjdzie. Proszę bracie, 70 lat było niewoli. To ponad 70 lat. Jak było powiedziane przez proroka Jeremiasza, że przyjdzie Cyrus po imieniu. Nie mówi, że król perski, tylko Cyrus. Nie kto inny, tylko Cyrus. I król Cyrus, kiedy zawojował Babilonię, to pierwsze roku jego pierwsze dzieło było dać zarządzenie odbudować świątynię. I powołuje się, tak mamy wspomnieć, tak mówi Cyrus król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebieski. I termin rozkazał, aby mu zbudował dom pański. Czyje to było zarządzenie? Pańskie. Jahwe. Pan Bóg Jahwe dał mu zarządzenie, że ma zbudować świątynię. To jest pierwsze wydarzenie. Odbudowanie świątyni rozpoczęło się w 536 roku. Do roku 515, czyli 21 lat budowali świątynię. To jest pierwsze wydarzenie. Proszę bracie, zastanawiajcie nad tym, a świątynia co, jakie ma znaczenie? Na co jest figurą? Proszę? Na kościół. Ale w jakim czasie, proszę braci? Zastanawiajcie teraz, żebyśmy mogli zrozumieć. W Babilonie był w niewoli naród żydowski 70 lat. Kiedy niewola się skończyła, rozpoczęła się budowa świątyni. A tam Babilonia z powrotem na jaki Babilon? Na dzisiejszy Babilon, który jest wspomniany w Nowym Testamencie w księdze jakiej? Księdze Objawienia. I myślę, że to jest bardzo jasne. Czy nie potrzeba nam potrzebować? Myślę, że każdy brat i każda siostra zrozumie, jeżeli mamy wspomnę o Babilonie, a szczególnie jeden taki ważny wiersz, o którym mamy swoją ludu mój, wynicką. To z jakiego Babilonu? Ja myślę, że tu na Śląsku to wszyscy wiedzą, bo takie malutkie dziecko. Ja sobie przypominam przed wojną, jak chodziłem. Tak, to tak mówili ksiądzacy. A tam byłeś w Babilonie. Mówi, byłeś w Babilonie, czyli gdzie? W kościele. Wyrażali słowa, które są w księdze objawienia, nie znali znaczenia tego. Bo gdyby znaczenie znali, to by tak się nie wyrazili. I dlatego Babilon, tamtejszy w historii, w Starym Testamencie, jest obrazem na dzisiejszy Babilon. Gdzie Pan powiedział do swojego ludu mój, odnosi się do kogo? Do wierzących. Wynik z Babilonu. Wynik z Babilonu. I od tego czasu rozpoczęło się co? Odbudowa świątyni. Oczyszczenie świątyni, to co mamy wspomniane w proroctwie Daniela, 8 rozdział, a 14 wierszu, kiedy prorok Daniel modlił się i prosił, mówi, Panie Boże, co ja tu robię? Niewola się skończyła. A on mówi, to upłynie, Pan Bóg powiedział, 70 tygodni zamierzono ludowi twemu. 70 tygodni. A 70 tygodni razy 7 jest 490 lat. 490 lat upłynie dowodza Mesjasza, do Chrystusa. Dokładnie Pan Bóg powiedział? Dokładnie. 490 lat spełniło się. Czyli Pan Bóg nie trzymał ludzkości, nieświadomości ani swojego ludu izraelskiego. Proszę bracia, jeszcze jedno chcę zwrócić uwagę. Może bracia nie zwracają, a dobrze znają. Na jeden jeszcze szczegół do Starego Testamentu. Kiedy bracia pamiętali na błądzory miał sen. Pamiętali bracia. I zapomniał. I zawesłał mędrców, żeby mu przypomnieli. Ale nikt wcale niczego nie mógł przypomnieć. Powiedzieli, królu, nie było takiego zdarzenia, żeby ktoś przypomniał sen. Ty powiedz sen, a my wytłumaczymy znaczenie jego. Król się bardzo rozgniewał i kazał wszystkich wymordować. Między innymi przypadało wymordować kogo? I Daniela i trzech młodzieńców. I w ten czas Daniel powiedział, dlaczego ten dekret tak szybko wyszedł? A co mówi? Podczas mówi, ty możesz wytłumaczyć? Tak. I prorok Daniel poszedł się modlić. Wiecie, jak długo się modlić? Całą noc. Dlaczego? Bo chodziło o życie. Nie tylko jego, nie tylko resztę ich przyjaciół, ale o Chaldejczyków, żeby też nie zginęli. Ale czy się sam Daniel modli? Nie. On przyszedł do modlitwy. Ci, którzy z nim byli. I módlmy się. Prosił. Pan wysyłał. Dał zrozumieć sen. I przyszedł do króla i wytłumaczył. Nie tylko przypomniał sen, ale nawet wytłumaczył znaczenie tego, prawda? I co Daniel widział? Widział wielki obraz. Na tym obrazie był namalowany wielki posąg, prawda? Która góra była ze złota, ramiona ze srebra, biodra z miedzi, nogi żelaza, a palce częścią z żelaza, częścią z biodra. I jakie to ma znaczenie, to bracia dobrze wiedzą. Tego tłumaczyć nie potrzeba. Ale ja chcę zwrócić na jedną rzecz. Na jedną rzecz, proszę braci. Powstaje pytanie, kiedy ten prorok, kiedy Daniel, raczej nie Daniel tego, kiedy na Nabuzor miał to widzenie? Kiedy? W jakim czasie? I kiedy Daniel mu wytłumaczył, w jakim czasie, w jakim roku? To jest bardzo ważne. Proszę bracia, jeszcze przed niewolą Babilonu, kiedy po raz pierwszy Nabuchodonozor najechał i zabrał do niewoli. I zabrał do niewoli niektórych młodzieńców z rodziny królewskiej, książęcej, i tam samych fachowców zabrał. I między innymi był i Daniel. I dostał się do tej niewoli. Ale proszę braci, tak to było dłuższe komentowanie i tłumaczenie. Ja bym braciom tylko podał przeczytać rozdział Jeremiasza 24 rozdział. 24 rozdział, nie będziemy mogli wszystko poruszać, proszę braci, w tym temacie. Czas nam na to nie pozwoli, ale jest powiedziane, proszę braci, 24 rozdział. Cały rozdział jest dwóch. Tam wspomina o dwóch koszach fig. Dobra figi i złe figi. A jak wracza, przeczytają, pomyślą, sami zrozumiem, jakie to ma znaczyć. Co pan chciał powiedzieć przez tego Jeremiasza? I wracając, proszę braci, w 614 roku, to jest 8 lat przed niewolą babilońską. Jeszcze niewola babilońska się nie rozpoczęła. Jeszcze czasy pogan się nie rozpoczęły, a już Pan Bóg dał na przyszłość zrozumieć, co będzie czynić. I tak powiedział Daniel, żebyś wiedział, królu, co na potem przyjdzie. I komu Pan Bóg najpierw to dał zrozumieć? Komu? Najpierw Danielowi. Daniel był wierzący. A Daniel oznajmił komu? Oznajmił władcy Nabuchodonozorowi, co będzie na potem. I nawet przepowiedział aż do naszych czasów, które my teraz żyjemy. Z tego wychodzi, że Pan Bóg nigdy nie trzymał w nieświadomości swój lud i tak samo i całą ludzkość. Żeby wiedziała, co ma przyjść. Bo nie może karać, jeżeli jest ktoś nieświadomy. Już Pan Bóg powiedział i Nabuchodonozor wiedział, jakie państwo po nim powstanie, że powstanie Medo-Persja, że powstanie Grecja i później powstanie Rzym i ten Rzym będzie podzielony na 10 palców, na 10 królów. Już Pan Bóg przepowiedział. Ale czy Nabuchodonozor wziął sobie na serca? Nie. Wiecie, co wziął sobie? Jaki wniosek z tego wyciągnął? Że na drugi rok zrobił wielki posąg. 60 łokci wysoki, a 6 łokci szeroki. I to za 4 złota. Ile to złota musiało być? Pomyślcie, proszę bardzo. Takie bogactwo było wielkie. I teraz kazał się kłaniać. Taki wziął rezultat z tego, co mu się śniło. Nie wziął znaczenia, co Daniel wytłumaczył, tylko ten posąg. To też, proszę braci, kara przyszła na niego. Przyszła, bo w następnym później roku miał sen, że widział, śnił mu się, sen widział drzewo wielkie, bardzo i podcięte były. I znowuż Daniela prosi, żeby mu Daniel wytłumaczył. Wytłumaczył. Ale się bał Daniel wytłumaczył. Jak się szczytla. A jeżeli stanie dbany, nie docenimy to, to nic dziwnego, że Pan powiedział do swojego ludu mój, wynikło z Babilonu, abyś nie był uczestniczył niczego grzechu, pierwsze grzechu, kto pozostaje w Babilonie, to żywi sympatię, jest pod wlecznikiem Babilonu, to mówi, taki jest uczestnikiem grzechu. Świadomy jest tego, że jest złe, a jednak pozostać albo drogi. Jest świadomy. To jest uczestnikiem grzechu. A jest uczestnikiem grzechu. To jest uczestnikiem czego? I plag, jakie przyjdą nas w Babilonie. A czy mamy taki wiersz, że będą uczestnikami tych plag? Tak, jest taki wiersz. Kiedy Pan Jan Objawiciel patrząc i widział, że wielki lud, który, proszę braci, co miał? Palmę w rękach. I pyta się, a co to za lud? Skąd oni przyszli? A skąd oni przyszli? Z wielkiego uciska wybieli czaty swojej we krwi barankowej. Wybielili we krwi barankowej. Dlaczego, proszę braci? Dlatego, że nie doceniali, nie ocenili i stali się uczestnikami tych plac, jakie miały przyjść na kogo? Na Babilon. I dlatego, proszę braci, wracając do naszego tematu, dlaczego Pan Bóg powiedział Nabuchodonozorowi? Pana Boga uświadomi. A w tym miejscu objawi to Daniel. A Daniel przedstawia kogo? Wierzących czy niewierzących? Wierzących. Daniel przedstawia wierzących. Szczególnie w czasie kiedy? W czasie której? W obecności. Gdzie tylko wierzący w Ludowi Bożemu jest dana przyszłość na przyszłość, co będzie. Cały świat, wszystkie upory nie są nieświadomi. Nie są świadomi. Bóg świata tego zaślepi ich zmysły. I dlatego my jesteśmy odpowiedzialni, proszę bracia, za naszą świadomość i wartość. Idziemy dalej. To jest pierwsze wydarzenie. A drugie, po odbudowaniu świątyni, proszę bracia, prorok, mąż Boży Nehemiasz był na dworze Asferusa jeszcze, ten, który był zabrany po raz pierwszy do niewoli. Był bardzo smutny, a był pod czaszem króla Asferusa. I kiedy przyszedł do Asferusa, a on miał bawić króla, on miał być wesoły, mój uczynny. Tak. On miał zabawiać króla. No i czemuż taki smutny? A mój król, ja mam być wesoły? Jak mówi Jeruzalem, mówi zburzone, mówi mury poburzone i wszyscy nieprzele bandy przechodzą, grabią, mówi, napadają, mówi na moich braci. Grabią, mówi. Ja mam być wesoły? Proszę braci, czujmy się w położeniu tego proroka na Nehemiasza. Przecież on miał dobroby. Jemu niczego nie brakowało. A o co on się martwił? O swoich braci. Ile on miał miłości do swojego męża? Ile miłości miał? I król mówi, no to co? A długoż tam będzie, jakbyś poszedł tam budować? No aż pobuduje. To już królowa pytała się, a gdzie długo tam będziesz? I proszę bracie, ten prorok Nehemiasz dał polecenie temu Nehemiaszowi, żeby szedł odbudować mury jeruzalemskie i miasto. To było po odbudowaniu świątyni. A proszę bracie, to jest wydarzenie po niewoli babilońskiej. Najpierw ma być świątynia odbudowana ci kościół, a kiedy świątynia ma być, będzie odbudowana, to będzie odbudowane co? Jeruzalem. To są dwie fazy królestwa. Świątynia przedstawia stan jaki? Duchowy, a Jeruzalem przedstawia stan ziemski. I proszę bracie, zwrócimy uwagę na jeden wiersz, jaki mamy wspomnieć w prorocku Daniela, 9 rozdział, a 25 wiersz. Przetoż wiedz i zrozumień. Mówi do proroka Daniela. Anioł Gabriel, najwyższy anioł, przetoż wiedz i zrozumień, że od wyjścia słowa, a jakiego? Wyjścia słowa o przywróceniu i zbudowaniu Jeruzalem. Upłynie tygodni 7, później tygodni 62. A mówi w połowie 70 tygodnia zabity będzie Mesjasz. I powiedział wyraźnie, ale 70 tygodni upłynie, ale te 70 tygodni podzieli na 4 części. Najpierw 7 tygodni, później 62 tygodnie, a później 70 tygodni, 70 tydzień i jeszcze 70 tygodni na to chodzi. Zastanawiam się, dlaczego to było? Na co to? Bo Pan Bóg pokazał, jak te wydarzenia będą dziać się w tych 70 tygodniach. 7 tygodni? 7 razy 7 jest 49. 49 lat Nehemiasz odbudował miasto i mury jeruzalemskie. Odbudował. A kiedy odbudujesz i zamkniesz te mury, upłynie tygodni 62, to razy będzie 69. A później będzie 70 tydzień. A kiedy 70 tydzień będzie, to rozpocznie się misja naszego Pana. On jako Mesjasz przyszedł i wstąpił do rzeki Jordan i został ochrzczony. A w połowie 70 tygodnia, czyli pół lat, miał być Mesjasz zabity. Wrzaże mu to? Nie zaszło. Czy jest dokładnie podane? Dokładnie, proszę bracie. Co do roku podane było dokładnie? Komu było podane? Dokładnie. Danielowi i Izraelowi. I od tego czasu Izrael wyczę na Bogu. Na Mesjasza. Od tego czasu wyczekiwał na Mesjasza. Jeżeli pierwsze przyjście jest tak dokładnie podane, to które przyjście też jest pokazane dokładnie czym? Też jest. I też przez proroka Daniela, proszę braci. Też proroka Daniela. Ile tego, proszę braci, mamy już podane, że po odbudowaniu świątyni miał być odbudowany Jeruzalem. Przyglądając się tym wydarzeniem, proszę braci, a to wydanie tego rozkazu, czyli od wyjścia słowa o odbudowaniu Jeruzalem, było w roku 454. 454. I skończona było odbudowa w 405 roku. Czyli Jeruzalem został odbudowany. To są te dwa wydarzenia. I w tym czasie, kiedy się skończyło odbudowanie Jeruzalem, prorok Jeremiasz, czyli Joel prorokował. Zaraz za 5 lat, bo 405 było skończona, Jeruzalem odbudowała, a w 400 roku Joel rozpoczął prorokować. I przepowiedział to znamienne proroctwo. To jest bardzo ważne wydarzenie. W jakim czasie prorok prorokował? Jakie wydarzenia spełniły się? Na co one są obrazy? Że są obrazy na czas obecny, dzisiejszy. Żebyśmy jasno zrozumieli proroctwa. Tak, apostoł Paweł powiedział, prorok lepce niebo, uważajcie. Jakie to ma znaczenie, proszę braci, to nie rozumiemy. To pierwsze. W jakim czasie prorok prorokował? To już wiemy. Że prorokował 400 lat przed Chrystusem. Jakie wydarzenia miały spełnić się? Dwa? Odbudowa świątyni i odbudowa Jeruzalem. A odbudowa Jeruzalem, proszę braci, jest obrazy inaczej. Są dwa nasienia. Nasienie jako gwiazdy, nasienie jako piasek. Nasienie jako gwiazdy to jest Kościół. A nasienie jako piasek? Kto? A przez ludzkość mają być pogłoszone wszystkie narody? To nie może być cała ludzkość. Izrael. I Izrael, i przeglądając się, proszę braci, żyją w tym czasie, czy wiedzimy, czy się coś wypełnia. Czy coś Pan Bóg pracuje nad tym drugim nasieniem? Czy zgromadził ich? Zgromadził. Dał mi swoje państwo? Dał mi, proszę braci, dał mi swoje państwo. Dziś są już narodem, gdzie my obserwujemy, że Izrael ma bezpiecznie mieszkać w znamiennym czasie. Ale to kto rozumie, proszę braci? Czy te kościoły wielkie rozumie, czy świat rozumie? A czy to jest mówione? Jest mówione. Czy ktoś bierze do serca swego? Nikt nie bierze. Tajna pochodzona nie wziął, tak samo i obecne narody też nic nie wierzą. Zamiast wziąć naukę, to do grzechu, do bałwochwalstwa przychodzą. Znowu chcą sformować wielki posąg, żeby jemu co? Jemu się kłaniać. Jemu się kłaniać. Proszę braci, to jest pierwsza część naszego tematu. Druga część. To jakiego czasu zastosować to proroctwo Joela, że mówi sąd pański na dolinie Jehoszafata. Do jakiego czasu zastosować? To jest problem. Jaką wziąć podstawę? Czego, proszę braci, wziąć tą podstawę? Mogą, że bracia pomyśleć, a to ktoś to tak pomyśli, a może brat tak to pomyśli? Co my ci to prawda? A proszę braci, spróbujmy. Pójdziemy do proroka Joela, trzeci rozdział, oczytajmy sobie od wierszu pierwszego. I proszę zwrócić uwagę, bo oto w one dni i w on czas, gdy nawrócę pojmany lud judzki i jerozolimski. Gdy nawrócę lud ludzki i jerozolimski. Kiedy to ma być wypełnione? Kiedy lud ludzki i jerozolimski wróci. Proszę bracie, zastanawiajcie, szczególną uwagę zwróćcie, dlatego to jest powiedziane ludzki i jerozolimski. Przecież Jerozolim gdzie ludzki jest. Tak czy nie? To dlaczego Jerozolim jest szczególny? Tak, ma to swoje znaczenie. I proszę braci, nawet czytając proroctwo, to mam kilka wierszy, gdzie często Pan Bóg wspomina przez proroków o ziemi judzkiej i o ziemi i tak samo o mieście Jeruzalem. Bo Jeruzalem, na Jeruzalem przyszła szczególna kara. Gdzie Pan powiedział, o Jeruzalem, Jeruzalem, teraz mordujesz proroków. Nie powiedział Izrael. Nie powiedział ziemia judzka, tylko kto? Izrael. Izrael, czyli Jeruzalem. Jeruzalem. Dlaczego? Bo w Jeruzalem znajdowały się dwie władze i religijne władze. I Pan szczególnie powiedział do tej klasy kapłańskiej: o Jeruzalem, Jeruzalem, które mordujesz proroków, przyjdzie, to znaczy przyjdzie. Zapłaczał. I co Pan powiedział? Jeżeli Jeruzalem będzie otoczona przez wojska i mówi, będziecie widzieć to, to uciekajcie z Jeruzalem. Gdzie? Na górę. Poza miasto Jeruzalem. Tytus najechał na miasto, później odstąpił. I wszyscy wierzący, którzy uwierzyli to, co było przepowiedziane przez Pana, to ci wyjście z Jeruzalem zostali zachowani. A kto nie uwierzył, co się stało? Stał się przez tydzień lat czy nie? Stał się uczestniczyć dla tego nieszczęścia. Przeszło 2 miliony ludzi, zginęło. Idzie Pan Jezus, powiedział, że matki swoje własne dziadki jadły. Wyobraź sobie, jak wielka kara była. Ale za co? Czy tylko za to, że nie przyjęli Jezusa? Czy tylko za to? Proszę braci, ale to by było dzielne. To co apostoł święty Piotr powiedział: pogotujcie, nawróćcie się, mówi do Żydów. To nie tylko to, że nie przyjęli, to co Pan powiedział, do swojej własności przyszedł, ale właśnie go jego nie przyjęli. To jest coś więcej. Mamy powiedziane za to, żeby dali sprawiedliwego na śmierć. Obłudnie fałszywie szukali świadectwa, żeby widać. Tak go znienawidzili. I za to ponieśli tak okropną karę. I za to, że mordowali sprawiedliwych proroków, przyszło na to. Na kapłaństwo, które znajdowało się w ziemi jerozolimskiej. Mieście Jerozolimskie. Na nich przyszło to. A ci, którzy uszli poza miasto, byli zachowani. I Pan powiedział, przepowiedział klęskę na Jeruzalem. Ale łaska jeszcze od Izraela nie była podjęta. Jeszcze 3,5 lat była łaska. I Pan powiedział, na drogę pogan jeszcze nie wchodźcie, ale idźcie do ludu, który zginął skąd? Z domu izraelskiego. I dlatego, proszę braci, to jest bardzo ważna rzecz. My żyjemy teraz w tym czasie, gdzie łaska przychodzi do narodu żydowskiego. Że Juda jest zgromadzony. Ma swoje państwo? Ma. Wielu braci mówią, a Jeruzalem tam było podzielone. Część Jeruzalem była pod. Nowa Jeruzalem pod Izraelem, a stara pod Arabami. Bóg tak sprawił, że jednak ta całe miasto jest teraz w rękach Izraela. Byłem tam, zwiedzałem tam, widziałem, proszę braci. Widziałem to. I dlatego Pan powiedział, ziemia judzka i jeruzalemska, żebyśmy pamiętali, że Pan odróżnił miasto Jeruzalem od ziemi judzkiej. Czyli nie traktował wszystkich Żydów jednakowo, tak jak kogo? Jak kapłanów. Jak kapłaństwo i tych, którzy rządzili, którzy doprowadzili do tego, że Izrael, ten, który wołał Hosanna, który idzie w imieniu Pańskim, a później wołali, czyja to robota była? To była robota kapłaństwa. Przenoszę, wspomniał to na dzisiejszy czas, mogą brać sobie wziąć, kto będzie odpowiedzialny za to. I dlatego Pan w 23 rozdziale przedstawił ten stan nauczonych w Piśmie i Paryżowu. Przedstawił cały 23 rozdział. Proszę braci, już wiemy, do jakiego czasu zastosować się proroctwo. Że ono się wypełni wtedy, kiedy Izrael będzie zgromadzony i Jeruzalem też. Czyli Pan Bóg odpuści Jeruzalemowi. Odpuści. I dziś już Jeruzalem znajduje się i Izrael znajduje się w jednym stanie. Zgromadzony jest. Zachodzi pytanie, czy 300 Izrael jest zgromadzony? Przeczytajmy sobie proroctwo Jeremiasza, 23 rozdział, 23 rozdział, a wiersz 5 i 6. Oto idą dni, mówi Pan, idą, których wzbudzę Dawidowi latorość sprawiedliwą i będzie królował król, a poszczęści mu się. Zaiste i sprawiedliwość będzie czynił na ziemi. Idzie król. Jaki? Chrystus. Czytamy wiersz 6 do 8. Zadni jego Juda zbawiony będzie. za jego dni Juda zbawione będzie, a Izrael bezpiecznie mieszkać będzie, a to z imię jego, którego zwać będą sprawiedliwość nasza, ci sprawiedliwi. Przetoż oto przychodzą dni, mówi Pan, których nie rzeką więcej, jako żyje Pan, który wywiódł synów izraelskich z ziemi egipskiej. Ale jako żyje Pan, który wywiódł i który sprowadził nasienie domu izraelskiego z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich był rozegnał, gdyż będą mieszkać w ziemi wschodniej. Mówi, nie tak jak ziemi egipskiej, ale z ziem północnych, mówi, zgromadzę i ze wszystkich narodów ich zgromadzę. Idą dni. Proszę bracia, to promiele naszego, a my żyjemy w tych dniach. A co Pan powiedział? Od drzewa figowego nauczcie się tego powiedzieć. To jest jeden z wielkich dowodów, że Pan jest po raz, który jako jeden z wielkich znaków widzialnych, żebyśmy nie byli zaślepieni, żebyśmy widzieli ten wielki znak. Oto idą dni, gdy mówi, będzie zgromadzony lud ziemi. Proszę bracie, czy to każdy chce wspomnieć o tym wierzchu, czytałem właśnie w jednym domu Izraelicy. Mówię, a kto wie, to był prawdą czy nie? Mówię, a jak proszę Pani? A Pani skąd przyjechała? A mówi z Rosji. Stron północnych Pani przyjechała. I Pani przyjechała gdzie? Do Izraela. A dlaczego Pani do Izraela przyjechała? Nie przyjechała do Ameryki, do Kanady, albo do Anglii, albo do Australii. Dlaczego Pani? No bo to jest nasza ziemia. No to proszę Pani. No to Pani może zaprzeczyć siebie, że Pani nie jest w Izraelu? Może Pani zaprzeczyć? I odczytam ten wiersz. Rozpłakała się. Pan mi przewrócił wiarę. Pan mi przewrócił wiarę. Czy można się było z tego cieszyć? Tak, to cieszyć. I dlatego wspominając na ten wiersz, widzimy, że to wydarzenie się dzieje. Ale teraz znak zapytania. Czy wszyscy Izrael już jest zgromadzony? Jeszcze nie. Jeszcze wielu Żydów, proszę bracie, jeszcze musi wrócić. Wszyscy muszą wyjść z tych narodów. Nie wszyscy wrócą. Po drodze zginą. Nawet czytając, proszę bracie, proroctwo Zacharia wczoraj, natrafiłem na bardzo piękną myśl. Gdzie tam jest powiedziane, że Izrael zgromadził wszystkie złoto i bogactwo. Oglądałem w Jeruzalem Bank Światowy. Bank Światowy. I dlatego wszyscy ci Żydzi, którzy wrócą ze wszystkich krajów, to nie wrócą w próż. A takich milionerów mamy w Ameryce, multimilionerów. Oni próżno nie wrócą. Kiedy będą widzieć, że bezpiecznie Żydzi będą mieszkać, to mówi, najbezpieczniejsze miejsce będzie w Izraelu. I tam wrócą. I zabierzą swój kapitał i będzie to wielkie bogactwo. A jak zbierzą ze wszystkich narodów kapitał, to stanie się kryzys. Wielki kryzys stanie się. Gdzie? We wszystkich tych krajach. I w Ameryce też. I to, co apostoł święty Jakub przepowiedział, i brat Józef powiedział, że przyjdzie na Amerykę jeszcze klęska. I apostoł Jakub też powiada. Biada wam bogacze. Biada wam. A my pamiętamy historię. Że przyjdzie na Amerykę jeszcze klęska. I apostoł Jakub też powiada. Biada wam bogacze. Biada wam. A my pamiętamy historię. Jak to obchodzono się Ameryce z murzynami wspólnymi narodowościami. Przyjdzie na to karabin. I w ten czas, kiedy te Żydzi zgromadzą się, ten kapitał zgromadzą, powstanie kryzys taki jak w Rosji, Jugosławii i innych krajów. Już do normalnego stanu nie dojdzie. Bo nie pozwoli i proszę bracie, brak kapitału. Brak kapitału. I to jest walka o to, co dziś i zawsze mają, bo na nic pieniędzy nie ma. Na nic pieniędzy. To jest kryzys, proszę bracie. I do tego wracając teraz, kiedy wszyscy Żydzi zgromadzą się wspólnie razem, do tego, to spełnią się słowa proroka Joela, ten drugi wiersz, gdzie jest powiedziane. Drugi wiersz jest powiedziane tak. Zgromadzę też wszystkie narody i sprowadzę je na dolinę Jozafata, bo tam się będę z nimi sądził. O lud mój, o moje dziedzictwo. Izrael jest ludem pańskim, czyli dziedzictwem pańskim, dziedzictwem Jehowy. A jeżeli dziedzictwem Jehowy, to któż może wystąpić przeciwko Jehowy? I mówię, że zgromadzą się wszystkie narody. W ten czas powstanie kryzys. Wszystkie inne kraje i w Europie też. I w ten czas będą widzieć, że społeczeństwo oburzy się, wyjdzie na ulicę. I w ten czas powiem, to jest wina Izraela. Bo on cały kapitał zabrał. I to prawda myślimy. Prawda. To w ten czas zmówią się te narody, żeby uderzyć na Izrael i to bogactwo, żeby zabrać. Spełnią się słowa, które mamy wspomnieć w proroku Ezechiela. 38-39, powstanie Gog i Magog. Po co on pójdzie? Żeby grabić i zabierać. To będzie walka. Ale kiedy? Proszę braci, to kiedy ogłoszą pokój do zwycięstwa. Ten czas przyjdzie nagle i nie, proszę braci. To, co mamy wspomnieć, już teraz wiemy, proszę braci, w jakim czasie to proroctwo mamy wypełnić. Ten czas, kiedy Izrael będzie zgromadzony, kiedy będzie zgromadzony, potem dopiero wystąpi to. I proszę braci, nie wiem, dlaczego jeszcze. Ale okazuje się, proszę braci, że Organizacja Narodów Zjednoczonych traci na reputacji. Może to będzie jakaś inna, proszę braci, jakaś koalicja zmówiona będzie przez inne, która powstanie, żeby dokonać swego. Ale bratnice, już czas przybliżył się. Proszę braci, na tym muszę zakończyć. To jest na drugiej części, jakie mamy wspomniane, że mówi w drugim wierszu, i będą zgromadzone wszystkie narody. Nawet Joel opisuje, które to będą narody. Ale to już w drugiej części. Dziękuję bardzo. Rozważamy już drugą część tematu, prawda? Ta druga część tematu odnosiła się do jakiego czasu się to proroctwo odnosi. I doszliśmy do wniosku, że to proroctwo odnosi się do jakiego czasu? Do czasu? Do czasu, kiedy Izrael miał być zgromadzony do ziemi swojej. I świadkami jesteśmy, że nasz Izrael jest zgromadzony do swojej ziemi. I kiedy wszystek Izrael będzie zgromadzony i w ten czas bezpiecznie będzie mieszkał, zacznie się wypełniać wiersz drugi, który przeczytamy sobie i nad nim się zastanowimy. Jest powiedziane tak. I zgromadza nas wszystkie narody. A gdzie będą zgromadzone? Na dolinę Jozafata. Na dolinę Jozafata. Powstaje pytanie. To jak to? Wszystkie narody? A zmieszczą się wszystkie narody na dolinie Jozafata? Ale nim przyjdziemy do tego, zastanowimy się, gdzie ta dolina Jozafata jest. Gdzie ona jest? Na pewno będzie gdzie? Ziemi? Izraelskiej. I proszę braci, będąc w Izraelu, byłem bardzo ciekawy. Bardzo ciekawe pytanie się Żydów. Gdzie ta dolina Jozafata się znajduje? To mnie interesowało. Bo właśnie ten temat miałem opracowany, a tego mi jeszcze brakowało. I dolina Jozafata znacie po hebrajsku Jehoszafat. Jehoszafat. Po hebrajsku. A Jehoszafat leży między Bejrutem i między Damaszkiem. Na pograniczu granicy libańsko-syryjskiej, tam u góry w ziemi galilejskiej. I tam leży ta dolina Jozafa. I zastanowiłem się, proszę braci, co to znaczy dolina Jozafa? Jozafa znaczy panie sędzią. Panie sędzią. Albo sąd pański. Czyli sąd Jehowy. Wydarzenie to będzie w dniu pomsty, w dniu Jehowy, o którym mamy przepowiedziane i mamy opisane o tym dniu pańskim, o dniu Jehowy, mamy opisane w którym tomie?
Drugim.
O, mam okazję teraz
przeegzaminować.
Czy czytamy, proszę braci? W czwartym tomie i w pierwszym tomie. W pierwszym tomie i w czwartym tomie mamy nawet dzień sądny albo dzień Jehowy. Dzień sądny albo dzień Jehowy. I dzień sądny, czyli dzień Jehowy, odnosi się do czasu jakiego? Do czasu wielkiego ucisku. A kto to wspomina o tym wielkim ucisku? A mamy wspomnę i w Nowym i w Starym Testamencie. Prorok Daniel. Tak jest ze Starego Testamentu. Prorok Daniel, rozdział 12, a wiersz 1. Będzie ucisk, jakiego jeszcze nie było. To prorok Daniel. A kto się na to proroctwo Daniela powołał w Nowym Testamencie? Pan Jezus. W 24 rozdziale będzie ucisk, jakiego jeszcze nie było. To będzie dzień pański. Czyli dzień Jehowy. Byłby to oddzielny temat. Zastanowić się, proszę braci, zrozumieć ten dzień Jehowy, czym się on będzie oznaczał i do kogo on tyczy i odróżnić dzień Chrystusowy od dnia Jehowy. Ale to by był oddzielny temat. I też bardzo szeroki. A ważną rzeczą by było, żeby te rzeczy były jasne, zrozumiałe, bo to by utwierdziło nas w wierze. Nie wątpilibyśmy pewne wiersze i pewne wydarzenia. Ale to jest oddzielny temat. Dlatego proszę braci Jehoszafat, znaczy Pan jest sędzią, albo sąd pański liczyli sąd Jehowy. I wracając teraz się mówi, miały być zgodne ze wszystkie narody. Przez wszystkie narody się nie zmieszczą na tą dolinę Jehoszafat. Ale kto ma być zgromadzony, proszę braci? Żeby zrozumieć to, ja przeczytam aż do końca ten rozdział trzeci i tam jest wspomniana myśl. I myślę, jak bracia będą słuchać, to zwrócę uwagę. Kogo miał Pan Bóg na myśli? Że wszystkie narody. I mówi tak. Trzeci wiersz. O lud mój rozmiotali. Dawali młodzieniaszkę za przebacznicę, a dzieleczkę sprzedawali za wino, aby pili. Tak traktowali naród żydowski, kiedy był w niełasce. Ziemeczkę sprzedawali za wino. Ale wy cóż przeciwko mnie macie? O Tyryjczycy, Sydomczycy i wszystkie granice filistyńskie. I żeby mnie za nagrodę czynicie? Jeśli mi tak nagrodę czynicie, snadnie ci prędko ja obrócę w nagrodę wasze, na głowy wasze. Zastanowimy się jeszcze później, jakie to narody. Tyryjczycy, Sydomczycy i Filistyńczycy. Którzy to są? To się na tym zastanowi. Którzy srebro moje, złoto moje zabierali. A klejnoty moje wyborne wnosicie do kościołów swoich. Do pogańców. Zabraliście. Synów ludzkich, synów jeruzalemskich sprzedawacie synów Jawanowym. Abyście ich oddali od granic ich. Żeby do granic swoich nie przyszli, do swoich ziemi. Oto ja wzbudzę ich z tego miejsca, na które się ich zaprzedali. I obrócę nagrodę waszą na głowę wasze. Na waszą na głowę. I zaprzedę synów waszych, córki wasze, w ręce synów ludzkich. I zaprzedadzą ich Sebejczykom do narodu dalekiego, bo Pan mówi. Ja to zrobię, że waszych synów będą sprzedawani synom izraelskim. A synom izraelskim będą sprzedawać Sabejczykom. Obwołajcie to między narodami. Ogłoście wojnę. Ogłoście wojnę. Pobudźcie mocarzu. Nie przyciągną, a dadzą się nająć. Wszyscy mężowie waleczni. Jacy mieli być zgromadzeni na tą dolinę Jehoszafata? Wszyscy mężowie waleczni i kto jeszcze? mocarze. Nie wszystkie narody, żeby wszystkie niewiasty i dzieci były zgromadzone, ale mężowie jacy waleczni. Mówi tak, pokutujcie, przekujcie lemiesze wasze na miecze, a kosy wasze na oszczepy. Kto słaby, nie rzeczy mocny ja. Zgromadźcie się, zbierzcie się, wszystkie narody okoliczne, zbierzcie się. Spraw to, o Panie, że tam spędzą mocarze Twoi, mocarze Twoi. Niech się odsłudzą i przyciągną na te narody na Dolinę Jozapata. Niech mu przyciągną, zbierzą się na tą Dolinę Jozapata. Bo tam będzie, bo tam siedzieć będę, abym sądził wszystkie narody okoliczne. Ja tam będę siedział, będę sądził. Zapójcie się, bo się dostało żniwo. Pójdźcie, stąpcie, bo pełna jest praca. Opowiem zakazi, bo wiele jest złości. Tych, którzy się zgromadzili. Gromady, gromady, leżeć będą w dolinie posiedzenia, w dolinie Jozapata. Bo bliski jest dzień pański, w dolinie posiedzenia. Słońce się zatrzyma. I gwiazdy stracą swoją jasność swoją. Na to Pan słowo zaryczy. A z Jerozolimy wyda głos swój. Tak, że zadrzą niebiosa i ziemia. Ale Pan jest ucieczką ludu swego i siłą synów izraelskich. I dowiecie się, że ja Pan, Bóg wasz, mieszkańcy na Syonie, górze świętobliwości swojej, a tak Jerozolem będzie święte, a obcy nie przejdą więcej przez nie. Już nigdy Jerozolem nie będzie podana obcy. I stanie się dnia równego, że góry kropić będą moszczem, a pagórki opolać mlekiem i wszystkie zdumienia ludzkie będą pełne wody, a z domu ludu wyjdzie źródło, które obleje dolinę Syfy. Odnosisz się do czasu jakiego? Czasy przyszłego. Egipt przejdzie nad pustoszenie, a ziemia edońska straszną się pustynię ogłosi dla gwałtu synów judzkich, uczynionego wyrywami krew niewinną w ziemi ich. Ale Juda na wieki trwać będzie. Juda na wieki trwać będzie. A Jeruzalem od narodu do narodu. I oczyszczę tych, którym krwi nie oczyścił, a Pan mieszka na Syonie. Tak przepowiedział prorok pański. Już wiemy teraz, że zgromadzą się wszystkie narody. To znaczy kto? Mężowie waleczni, mocarze. I powiedział tak, kto jest słaby, niech mówi mocny jestem. Przekujcie. Co? Miecze? Lemiesze na miecze. Odwrotnie. A później dopiero przekują te miecze na lemiesze. Ale najpierw mieli lemiesze przekuć na miecze. Czyli mieli być gotowi do wojny. I dlatego zastanowienie się, proszę braci, to jest iluzja. Do jakiego czasu to proroctwo jest zastosowane? Do jakiego czasu? Do czasu, w którym my teraz żyjemy. Spodziewamy się niedługo wydarzenia wielkiego, ale jest jedna rzecz. Dopóki Kościół jest z tej strony zasłony, to jeszcze dziać się nie będzie. Dopiero kiedy Kościół zostanie zabrany. Ten czas, kiedy Kościół będzie zabrany. I dlatego wracając, proszę braci, do trzeciej części naszego tematu. Trzecia część. Wiemy, do jakiego czasu się odnosi to proroctwo. A teraz trzecia część. Do porównania proroctwa inne z proroctwem Joela. I weźmy sobie, proszę braci, proroctwo, które mamy wspomniane w psalmie 83. I zastosuję z pomyślnymi, które proroctwo pierwsze ma wypełnienie. Które proroctwo? 83 rozdział psalmu, a czytamy od wierszu 1 do 10. Tylko 10
do 10 wierszu. I powiada tak, pan przez tego psalmisty Dawida: o Boże, nie milczę. Dawid prosi Pana: o Boże, nie milcz. Nie bądź jako ten, co słyszy, co nie słyszy. I nie chciej się uspokoić, o Boże. Nie bądź obojętny, będziesz patrzał na cierpienie nasze. Bo się oto nieprzyjaciele Twoi spichnęli. Bo oto nieprzyjaciele Twoi burzą, a ci, którzy się w ciemności mają, podnoszą głowę. Nieprzyjaciele, przeciwko komu występują? Przeciwko Bogu. Bo się oto nieprzyjaciele Twoi burzą, a ci, którzy cię w nienawiści mają, podnoszą głowę. Przeciwko ludowi Twemu wymyślają chytrą zdradę. Spiknęli się przeciwko temu, których Ty ochraniasz. Spiknęli się przeciwko komu? Przeciwko ludowi Twemu. Czyli Dawida, tak. I mówi: spiknęli się przeciwko temu, których Ty nie ochraniasz. A kogo Pan Bóg ochrania? Nie. Mówiąc: pójdźmy, stąpmy do nich. Niech nie będą narodem, tak żeby jej nie wspomniał więcej imienia izraelskiego. Imienia izraelskiego? A jak jest imię izraelskiego? Ja. Żeby imię Boże nie było wspomniane. Chcieli zawsze zniszczyć kogo? Izrael, czytamy dalej. A więc spichnęli się jednomyślnie i przymierze przeciwko Tobie uczynili. Przymierze przeciwko Tobie, Boże, uczynili. Namioty Edomczyków, Ismarczyków, Moabczyków, Agrańczyków, Gibelczyków, Amonitczyków, Amalekczyków, także Filistynków, Filistynowie, z tymi, którzy mieszkają w Tyrze. Więc i Asyryjczycy złączyli się z nimi, będąc ramieniem synów ratowych. Tyle narodów się złączyło wspólnie razem. Uczynili przymierze ze sobą. Że co zrobią? Zepchną Izraela w morze. Żeby więcej Izrael nie istniał, nie był. Żeby na powierzchni nie był. Żeby więcej nie wspominali imię izraelskie, imię Boże. Święte przymierze uczynili. Zmówili się wspólnie razem. Uczyńże im tak, jako Madiańczykom, jako cesarze, jako Jabinowi u potoku Cysa. Uczyńże im, Boże, tak. Jest to znamienne proroctwo. Zachodzi teraz pytanie, że które proroctwo ma pierwsze zastosowanie? Czy proroctwo Joela, gdzie miało zgromadzić się wszystkie narody Dolny Jozapata, czy proroctwo z Psalmu? I czy ono się wypełniło, czy ono się dopiero wypełniło? Proszę braci, przypomnijmy sobie trochę wydarzenia jeszcze przed wojną pierwszą, drugą i trzecią w Izraelu. Kto się zmówił wspólnie razem? Jakie przedsięwzięcie podjęli? Jakie przymierze zawarli między sobą? I to przymierze zawarli, że mówi, będzie to święta wojna. Żeby zamknąć, zniszczyć Izraela, zrzucić go do morza. To uczynili Egipt, Syria i Jordania. Przymierza święte, do tego przyłączyła się Arabia Saudyjska, Iran, Irak i wielu innych. I między nimi, i do tego przyłączyła się tak samo Rosja. Zamknąć Izraela, żeby już więcej nie istniał. Spełniło się to? Ich marzenia, ich przecienia spełniły się czy nie? Nie spełniły się, o przepraszam. A proroctwo się wypełniło, proszę bracie? Wypełniło się. Jesteśmy świadkami. W naszych oczach się to, proszę bracie, działo. I teraz ci, którzy w święta przymierze zawarli, żeby zniszczyć, teraz przychodzą i chcą zawierać umowę z Izraelem. Dojść do czego? Do porozumienia i do zgody. I dlatego zastanawiajcie nad tym procesem, który mamy swoją psalmie, żyjemy w czasie, że to się działo. Jesteśmy świadkiem teraz, jak to mówię. Radio to, środki masowego przekazu to mówi. Oglądaliśmy to wydarzenie. Przypominam sobie, proszę braci, zdarzenie. Jadłem do Krakowa. Okazyjnie samochodem ciężarowym i prawie wydarzenie było, kiedy Arabowie uderzyli na Izrael. I to było święto cudny dzień. Dzień pojednania. Gdzie wielu było na uroki poszło. Na te święta. Izrael w tym czasie Arabowie uderzyli. I pamiętam, jak rozmowę się prowadzili i jeden goźmi, panie mój, Izraela zakłóżona, że różnicy nie powstanie. Tak powiedziałem. A ja wie pan co? Pan chce przypomnieć, że pan jechał z kimś, kim pan powiedział. To się nie stanie. Wie pan? To się nie stanie. Izrael nie będzie zapchany do morza. Izrael już nie przegra tego. Pan sobie przypomni. Ta wojna trwała 6 dni. Wszyscy byli przekonani, że Izrael zostanie pokonany. Przecież wszystkie fakta wskazywały na to. Tyle Arabów, że Żydów było 2 miliony, Arabów 100 milionów. To by czapkami przykryli. A stało się to? Nie stało się. Czy inne państwa, inni żołnierze przyszli walczyli z Izraelem? Nie. Sam Izraelczyk. To kto walczył po stronie Izraela? Pan. Pan walczy po stronie Izraela. Że później ci wszyscy, którzy występowali, prosili, żeby zawrzeć przymierze. Rozejm, żeby zrobić. I dlatego, proszę braci, to jest wielkie wydarzenie. Mając wzrok duchowy, patrząc na Polskę, żeby te wydarzenia nam coś mówiły. Żeby nas przekonywały, w jakim czasie żyjemy. I że to co? Napisane w Piśmie Świętym, że się a czy Pan Jezus tego nie powiedział? Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Ale proszę braci, wystawimy jesteśmy na poważną próbę, czy będziemy mieć co? Jak? Czy będziemy mieć raz? To jest bardzo ważne. To jest jedna Polska. Będziemy pogodzili z krokiem Joara. I które pierwsze proroctwo będzie wypełnione? Joara czy tego psalmisty Dawida? Które?
Joara. Psalmista.
Dalekie psalmy, bo już się wypełniło. Już się wypełniło. My już oglądali, widzieli to. A druga rzecz to będzie proroctwo Joara. Ale jeszcze wspomnijmy sobie na jedno proroctwo. Proroctwo Zachariasza, rozdział 14, a przeczytamy sobie od wierszu pierwszego. Prorok Zachariasz, proszę bracie, żył w czasie, prorokował od 520 do 518 roku. Krótko zaraz po niewoli babilońskiej. Prorok Zachariasz prorokował. Należy do tych małych proroków. I co ten prorok pański przepowiada? 14 rozdział czytamy od wierszu pierwszego do wierszu drugiego. Oto przychodzi dzień pański. Rozdzielę będą korzyści twoje pośrodku ciebie. Bo zgromadzę wszystkie narody przeciwko Jeruzalemowi. Przeciwko Jeruzalemowi. Na wojnę, a miasto wzięte będzie i domy rozkwicone będą, a miasty rozwalone będą. A gdy przyjdzie część miasta w pojmanie, ostatek ludu nie będzie wywodzony z miasta. Przepowiada to Państwu bardzo straszne rzeczy. Ale te rzeczy mają przyjść na kogo? Na kogo mają przyjść?
Na
Izraela. Tak? Na Izraela? A jeszcze dokładnie. Ja już wspominam jedną myśl, na co musimy zwrócić uwagę, proszę bracia. Ja jeszcze raz przeczytam ten wiersz. Bo zgromadza wszystkie narody przeciwko Jeruzalemowi na wojnę, a miasto będzie wzięte. Nie przeciwko Izraelowi, tylko przeciwko Izraelowi. To miasto, o którym wspomina Pan Jezus. I proszę braci, stajmy się jaśniejsza sprawa, kiedy będą w Izraelu rozmawiając z Żydami, że Żydzi są niewinni. A nawet wspomnę, proszę braci, że ten brat Haima, co był tutaj też tak samo opisany, są niewinni. Przed do dentysty. To się dwa razy wracał i żonę upominał, żeby nie rozmawiała ze mną. Żonę upominał, żeby nie rozmawiała ze mną. A mi powiedział Halim, teraz, bo on po hebrajsku mówił. Ja nie słyszałem. A ona powiedziała, panie, ja z panem bym chciała dziennie noc rozmawiać. A z początku wydawała się taka o, wielka, a później taka malutka i chciała słuchać. Rozmawiając na różne tematy, proszę bracia. I dlatego zastanawiajcie nad tym prorokiem, co wspomniał, że Pan nawiedzi wielu zalet, bo wielu Żydów jest niewierzących. I jeżeli teraz by mieli być wierzący i miałby przyjść teraz te narody i miały dokonać takich strasznych rzeczy, to by była niesprawiedliwość i pokój. Ale to przyjdzie kara na tych, którzy będą niewierzący. Jak przekonać? Jak złamać ten upór serca u tych Żydów? Gdzie psalmista Dawid powiada, że to jest naród jakiego bardziej? Bardzo twardego, upartego. I dlatego te doświadczenia złamią serce. A mówimy przejść, mówi reszta, mówi zostanie zachowany. Pan będzie walczył po stronie i bo to dzień sądny, dzień pański, dzień Jehowy jest. Prorok pański powiada. I dlatego zastanawiam się nad tym prorokiem Zachariasza i nad prorokiem Joela odnosi się do jednego czasu. Odnosi się do jednego czasu. Czytamy, jest to prorokstwo i staje się jaśniejsze, dlatego, że ono się zaczyna wypełniać. Jest blisko wypełnienia. Widzimy już z naszym wzrokiem duchowym pewne wydarzenia, które skłaniają nas ku temu, że możemy wierzyć, że się to wypełni. Zastanowięcie, proszę braci, prorok wylicza niektóre narody. Niektóre narody. Jak wspomina, proszę braci, wróćmy do tego proroka Joela, mówi tak. A synów, czwarty wiersz. Ale cóż przeciwko tobie, co przeciwko mnie macie? O Tyryjczycy. Tyryjczycy. To jest Tyr, miasto portowe leżące nad Morzem Śródziemnym. Obecnie to jest Liban. Obecny Liban. Co mówi prorok pański do o tym Libanie, czyli o Tyrze? Czytajmy proroka Amosa, rozdział 1, a wiersz 9 i 10. Tak mówi Pan dla trzech występków Tyru. Dla trzech występków Tyru. Owszem, dla czterech nie przepuszczę. Przeto, że ich więzienie wieczne podaje Edomczykom, a nie wspomnianie na przymierze braterskim. Pan przepowiada, mówi, wspomina przestępstwa dla trzech przestępstw, a raczej dla czterech. Co mówi dalej? Wiersz 10. Ale poszedł ogień na mur tyrski. Ty Boże Pałacu Jezus. Ogień Boże. Proszę bardzo, zastanawiam się nad Libanem. A co w Libanem się dzieje? Jest ogień czy nie? Jest ogień. Proszę bardzo, walka. Liban jest bezradny teraz. Są tam Palestyńczycy. Jest ten Hamas. I stale wojna. Proszę bardzo, jak odbywa się. A czym był ten Tyr? Czyli ten Liban. To była Szwajcaria. Gdzie bogactwa na Bliskim Wschodzie były przechowywane. Banki były światowe. A co się stało z tym Libanem? Jest powiedziane i poszcze ogień na tym, który chorze pracuje. to, co wracali do tego próstwa, gdzie jest powiedziane, że mówili. O lud mój rozmiatali na Marię Młodzieńca za wdowiecnicę, a dziewoczkę sprzedawali za mil, aby pili. Która mówi tak, ocenowe i podam synu waszej córki, wasze w ręce synów ludzkich i zaprzedadzą ich Sebejczykom do narodu dalekiego i mówi, bo tak mówi Paweł. I Tyryjczycy bezpowietni liwa. Co mówi prorok Ezechiel w rozdziale 28, a czytamy wierszu od 1 do 10. Mówi tak prorok pański Ezechiel. 28 rozdział od 1 do 10. I stało się słowo pańskie do mnie mówiąc, synu człowieczy, mów książęciu perskiemu, mów. Tak mówi panujący Pan, dlatego iż czy podniosło serce twoje, a mówisz, ja nie jest Bóg, siedzę w pośrodku morza na stolicy boskiej, gdyżeż ty człowiek, a nie Bóg, choć serce twoje stawiasz jako serce Boże. Otoż mędrczyn nad Daniela, żadna tajemnica nie jest zakryta przed tobą. Mądrością twoją i roztropnością twoją nazbierałeś sobie bogactwa, nabyłeś złota i srebra do skarbów swoich. Taki jest mądry, mówi, nazbierałeś. Wielkością mądrości twojej w kupiectwie twoim rozmnoży bogactwa twoje, a tak podniosą się serce twoje dla bogactw twoich. Przecież tak mówi panujący Pan. Panujący Pan, ponieważ stawiasz serce twoje jako serce Boże. Dlatego oto ja przewiedę na ci cudzoziemców, najsroższy z nas narodów, którzy dobywają przy mieczów swoich na piękność mądrości twojej spludawią jasność twoją. W dół cię wypepchną i umrzesz srogą śmiercią w pośrodku morza. Jaka sroga kala jest przypowiedziana komu? Którowi czy Libanowi? I zanim mówię, rzeczesz przed tym, który cię żałuje, który cię zabijać będzie, jestem Bóg, gdyżesz człowiek, a nie Bóg, w ręku mordercy twego, śmiercią mnie obrzezańcy, cóż umrzesz od ręki cudzoziemców, bo ja mówi panujący Pan. Przepowiedział Pan wyrok? Przepowiedział. Ja dwóch. A mówi dla trzech, a nawet dla czterech przestępstw. Tak, gdyby wypełniło się proroctwo na tym narodzie. Na tym narodzie. Nagromadził złota pełno, prorok Państwu. Pan mówił, przez tego proroka przepowiadał. Ale kto to bierze do serca? Kto to słucha? Proszę braci, Tyryjczycy. Następnie Sydomczycy. Niegdyś portowe miasto fenickie. Zachód, a po stołu łupić będą narody na wschód słońca, na Edomczyków i Moabczyków. Ściągną rękę są synowie Amonowi, posłuszni mu będą. Zniszczy też Pan odnogę Morza Egipskiego i podniosą rękę swoją przeciwko rzece. Mocnym wiatrem słyną, a rozdzieli ją na 7 potoków i sprawi to, że ją odmówił przechodzić będę. Pan przepowiedział tak samo upadek Filistyńczyków. Filistyńczycy to są obecnie Palestyńczycy. Palestyńczycy. I proszę bracia, to co wspomina prorok Zachariasz w rozdziale 9, a wierszu 6. Mówi tak. I będzie mieszkał wękar w Azocie, a tak wykorzenie pychę Filistyńczyków. Pychę Filistyńczyków. A jak to byli zarozumiali też? Jeszcze ciężko mają się wyleczyć z tej pychy zarozumiałości. Uważają, że to do nich należy Ziemia Święta. A Ziemia Święta należy do Izraela. I gdzieś już strony spuszczają i zaczynają dochodzić do porozumienia. Filistyńczycy to są obecnie Palestyńczycy. będę się sądził o lud swój, o dziedzictwo swoje. O jakie? O dziedzictwo izraelskie, które mówi, że nabył na górze dziedzictwa. Na górze od kiedy Pan Bóg zawierał przymierze z kim? Z wszystkimi narodami, kiedy to wiemy. Jednym narodem izraelskim. Psalm 33, 17, jeśli ktoś chce zapisać sobie. I druga Mojżeszowa 15, rozdział 15 wiersz. Zaprzedam synów, córki wasze w ręce synów ludzkich. Waszych synów zaprzedam. Jak przedtem byście trąbowali i sprzedawaliście mówi dziewczynę za wino, a mówi syna za przetecznicę, to ja obrócę teraz nagrodę na głowę waszą. Mówi to, co byście robili, zanim myślicie, że ja jestem taki jak wy. I jest powiedziane, że ja zaprzedam synom Janowym. Pytanie powstaje, jacy to są, którzy to są synowie Janowi? Synowie Janowi, Jordańczycy, proszę braci, a greckie słowo Megido. Byłem w tej miejscowości Megido. Megido jest to góra, która szczególnie zanotowała wszystkie historie. Tam zginął Achab, Izabela, tam zginął Saul i Jonatan, tam zginął Jozafa, król izraelski przez króla egipskiego Nebo. Dlatego to była słynna walka. A Megido to mamy wspomnieć w objawieniu świętego Jana, że będzie Armagedon. Nie na tej górze, nie. Tylko ono ma znaczenie. Megido, czyli Armagedon. A Armagedon to będzie dzień pański, dzień pomsty Boga żywego. Pomści się Bóg za wszystkie krzywdy, ale które ponosił kto? I Kościół Izrael i ponosił Kościół. Nie ujdzie to tak bezkarnie, proszę bardzo. Nikomu. Bo tak mamy powiedziane, że z każdego słowa próżnego ludzie muszą dać rachunek. Każdy stanie na sądzie musi dać rachunek z tego, co czyni. I proszę bracie, jeszcze nam pozostaje jeden. Sabejczykom. Zaprzedam Sabejczykom. Plemię arabskie mówi na zakończenie trzeci rozdział od 8 do 14 wiersza. To proroctwo odpowiada proroctwo Ezechiela 38 rozdział i 39 wiersz, gdzie w 38 rozdziale jest powiedziane, że ja włożę będzidło co w usta czynię Goga i Magoga i przywiodę go na góry izraelskie, na górce, a tam się z nim sądził będę. Tam mówi, wszyscy poznają, że mnie jest Pan. I tam uwielbią imię moje. Tak mówi Gog i Magog, jak i Izrael. Tam się da poznać, że więcej imię moje nie będzie różne. Więcej imię moje nie będzie różne. Zastanawiajcie, proszę braci. Wielu braci mi zgadywało, kto to będzie to zrozumiał. A dziś sprawa dla naszych stale jest. Niektórzy bracia mówią, że to będzie Rosja, a to dziś wątpię. Ja wcale w to nie wątpię, proszę braci. Wcale w to nie wątpię. Bo dzisiaj widzimy, jaki wielki niepokój opanowuje te wszystkie republiki. Do czego się szykuje? Do czego? Do anarchii. I dlatego, kiedy władze będą widzieć, że nie da się utrzymać porządku na świecie, skierują na Izrael, że Izrael jest tym. I cała Europa, i cała ta Azja skierują na Izrael, że oni będą bogaci, a oni będą bezpiecznie mieszkać sobie. Bogaci się będą widzieć tam przepych, bogactwo wielkie i zapragną za ten sam zakon. To będzie ostatnia walka, proszę braci. Ale na zakończenie chciałbym poczytać jeszcze proroctwo Joela, 3 rozdział, a 20 wiersz. Nawet weźmy sobie od 11, 16. Na to Pan zaryczy sronu. Z jakiego sronu? Z Kościoła. Prawo wejdzie sronu, a słowo Pańskie? Jest lewe. I w ten czas przykłusy żywot. Uspokójcie się narody. Uspokójcie się narody. I narody się uspokoi. Na rozkaz czyjego? na rozkaz Pani. I dlatego mówi, Pan zaleci są z Jerozolimy na głos z Jerozolimy. Rozpocznie się królestwo Jezusa Pana z Jerozolimy. Bo prawo będzie słowo Pańskie z Jerozolimy. Książęta będą po wszystkiej ziemi prorocy postanowili. Pan jest ucieczką ludu swego i siłą synów izraelskich. Pan jest. Każde inne narody. I dlatego Izrael dziś nie liczy się z innymi na żadnym narodem. Oni mają swoją politykę, nie zależą od Amerykanów, od kogoś innego. Bo to jest pańskie kierownictwo. I dowiecie, że ja, Pan Bóg wasz, mieszkańcy na Syonie, Górze Świętokrwości mojej, swojej, a Pan Jerozolimy będzie święty. Jerozolimy będzie święte. A obcy nie przejdzie więcej przez to miasto. I stanie się dniowo, że góry kropić będą moszczem, a pagórki obdolać mlekiem. I wszystkie strumienia ludzkie będą pełne wody. Z domu pańskiego wyjdzie źródło. Jakie źródło życia? Które obleje dolinę Syku. Ale Juda na wieki trwać będzie. Na wieki. Królestwo ludzkie, królestwo Chrystusa będzie na wieki. Mówię. A Jerozolim od narodu do narodu. I oczyszcza tych, którym krwi nie oczyścił. A Pan mieszka w tym. Tak posłuchać. Sąd Pański na dolinie Jozafata. Staje się dla nas proroctwo jasne. Zrozumiałamy, świadczy to wszystko, że żyjemy w czasie bardzo stanowiennym, bardzo blisko Królestwa Chrystusowa. Tylko obyśmy mieli wiarę, nie tracili, nie wątpili. Poproszę, bracie, by nas postawił bardzo trudny powód. Życzę braciom siostrom, żebyśmy mogli zrozumieć, utwierdzić się, być podjęcie to na czoła. To i sam sobie życzę co najgorzej.